Wtedy Łukasz popadał w stan dzikiego rozstroju, pienił się, rozpaczał i pękał ze złości. Były chwile, że chwytał za kij, żeby rozegnać chargocącą zgraję i znowu zmieniał się w natężony wzrok, w czujny słuch. Tęsknota wbiegała na najwyższy szczyt swej drogi i leżała bez sił. Zostawało tylko błaganie i cichy, ciągły jęk wewnętrzny. Gdy nagle Ewa zjawiała się, gdy nagle wynurzał się z żydowskiego gwaru jej uśmieszek, gdy mknęła ku drzwiom wesoła, różowa, szepcząca swym melodyjnie gardłowym głosem, gdy surowo karciła za to, że sterczy pod drzwiami przeziębły i blady, nie wierzył swemu szczęściu i ulegał nagłemu zdumieniu, prawie rozczarowaniu, prawie depresji. Patrząc na jej żywą twarz, na oczy iskrzące się jak wiecznie nowy i wiecznie silny mróz, uciekał na drugi koniec miłości, w kraj zimnych rozważań i nadaremnie wszystko znowu mierzył myślami. Ewa od dawna spostrzegła, co się dzieje. Jeżeli przypadkowo spod czarnej sukni wysunął się jej trzewik, jeżeli zajęta sprzątaniem pokoju, zmywaniem naczyń, przechyliła się w taki sposób, że uwydatniły się piersi, widziała wówczas spod rzęs, że ją chwytają jego oczyma niby płomienne ręce. I jej myśli poczęły chodzić chyłkiem po elipsach szału i rozpaczy. Przysięgła sobie, że skoro tylko on do Włoch pojedzie, wróci do Warszawy. Tam znajdzie sobie z łatwością zajęcie, jeśli nie w dawnym biurze kolejowym, to gdzie indziej, w telefonach, telegrafach, biurach technicznych, jako wreszcie kasjerka, urzędniczka i tak dalej. Warszawa była jej miastem. Tam czuła się u siebie, wśród cywilizacji, gwaru, RWTS-u, pracy. Miasto prowincjonalne było dla niej pustynią, o tyle mającą jakąkolwiek wartość, o ile tu przebywał Łukasz. To też co rychlej pragnęła wrócić do miasta, znaleźć się wśród rynków, gdzie na ręce i rozum czekają, gdzie życie wre i myśl bezsennie pracuje. Ale jakże wrócić do Warszawy, do matki, do ojca, do owych prac, gdyby została kochanką? Wrócić i stanąć oko w oko z matką to jeszcze nic. Gdy ją zapytał, wszystko powie wszystko. Ale wrócić i powiedzieć, że przez czas nieobecności była u tego pana? Nie, wtedy już nie ma powrotu. Ściągnąć na siwą głowę matki pewność, wiadomość, potwierdzenie. Kłamać? Nie, kłamać nie można. Tu może być albo prawda, albo nie ma powrotu. Ewa drwiła sobie ze świata. Z całego świata, jak długi i szeroki, oraz ze wszystkich jego urządzeń. Łukasz to wszystko. Obmowy, potwarze, plotki. Było to dla niej nic. Owszem, uciecha, byleby tylko nie mieć na sobie ciężaru, że to, co będą mówić, to prawda. Gdyby Łukasz zażądał ofiary z ciała i duszy, nie zawaha się ani chwili. Ale pragnęła wszystką mocą ducha, żeby nie teraz jeszcze. Wiedziała, że ją czekają straszne przejścia, nim rozwód przyjdzie. Słyszała swoją przyszłość lecącą koło głowy jak świst bata. To też pragnęła jednej tylko rzeczy. Mieć w sobie siłę śmiechu z potęgi światowej. Mieć grunt pod nogami, żeby na nim stojąc żywić do końca miłość i dumę. Kiedy spostrzegła, co się z Łukaszem dzieje, szalała z rozpaczy. Była jednak w tej rozpaczy nieopisana postać rozkoszy, najsubtelniejsze obrazy śmierci, bohaterstwa. Przeżywała minuty szybkiego decydowania się. Wiedziała, że cokolwiek wybierze, ucieczkę czy oddanie swego ciała, jeśli wykona jedno z tych dwojga, przejdzie na drugą stronę życia. Nazywała to, co się stać miało, najrozmaiciej. Stworzyła całą metafizykę zstępowania ku rozkoszy. Mówiła sobie, że to jest żądza pełni życia, wola ducha, który pragnie przecudownych nowych przeobrażeń, wyzwolenia młodości i wywołania na jaw cieniów marzenia. Mówiła sobie, że teraz chce w materii rzeźbić potęgę ducha, stać się zarazem posągiem i rzeźbiarzem. Tłumaczyła się przed nieznanymi mocami, że nie grzech wcale zamieszkał w jej duszy i nie zdrada jakiegokolwiek ideału, lecz właśnie tajemna moc, która chce złamać zamki niewiedzy. Nie były jej niemiłe szały oczu Łukasza, ani dziwnie zgięta linia jego ust, ani uśmiech przyjmujący do szpiku kości, uśmiech, co zdziera szaty i modlitwę wypędza z piersi na usta. Nieraz, gdy siedziała z dala schylona nad książką i miała oczy spuszczone, nieraz, gdy sądził, że jest do gruntu zajęta pracą gospodarską, przyszywała ją wszechogarniająca myśl, nagła, ślepa ekstaza, żeby go uszczęśliwić. Nie mówiąc słowa, zdjąć suknię. Niejednokrotnie drobny wypadek, szmer, głos daleki, sprzęt stojący na drodze odrzucał ten zamysł szatana na zawsze. Łukasz doskonale panował nad sobą. Nie całował jej nigdy w usta, a w rękę całował szybko i nie patrząc. Raz jednak bezwiednym niejako ruchem przykrył dłonią jej rękę leżącą przypadkiem na stole. Gdy dłoń jej drgnęła nerwowo, stuliła się i zwinęła w sobie, począł do niej, do skurczonej małej pięści, szeptać czerwonymi ustami. Mały gołąbeczek, trusia bojaźliwa, mój ptaszek biały, boi się czegoś, czegoś drży. Boi się ręki, która ją głaszcze. Lęka się serca, co dla niej bije.